Podcast Polskiego Radia.
A wiesz, że ten zakon Syjonu, o którym pisał Dan Brown w swoim kodzie Leonarda da Vinci, to jest w ogóle autentyczna organizacja?
Owszem, jest. Powstała nie 1000 lat temu, jak niektórzy głoszą, tylko konkretnie w 1956 roku i istniała przez kilka miesięcy, a potem została zamknięta i zajmowała się konkretnie sprawami mieszkaniowymi w okolicach Paryża, a założył ją kreślarz, również z Paryża.
I ten kreślarz, przepraszam, co miał wspólnego z Syjonem i zakonem?
Chciał udowodnić, że ma, może mieć pretensje do tego, żeby zostać królem Francji.
Sekcja teorii spiskowych.
Jakich dokumentów potrzeba, żeby w XX wieku zostać królem Francji?
I czy niemal tysiącletni zakon Syjonu rzeczywiście istniał?
Sprawdzamy, co było inspiracją dla książki Kod Leonarda da Vinci i teorii spiskowych wokół zakonu Syjonu. Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
I Piotrek Stanisławski. Witamy Państwa w wakacyjnej edycji naszego podcastu Sekcja Teorii Spiskowych.
My sami na co dzień tworzymy podcast Crazy Nauka, a ta seria, którą Państwo teraz oglądacie i której słuchacie, powstaje we współpracy z Polskim Radiem i zapraszamy w każdy poniedziałek na kolejne odcinki.
A również we współpracy z Polskim Radiem powstaje nasz trukrajmowo-naukowy podcast Laboratorium Zbrodni. Z kolei tu nowe odcinki pojawiają się co piątek.
A dziś na warsztat bierzemy zakon Syjonu, czyli takie tajne stowarzyszenie istniejące od średniowiecza, które strzegło tajemnic potomków Merowingów, którzy byli potomkami Jezusa Chrystusa i Marii Magdaleny.
A cała sprawa stała się tak naprawdę sławna dzięki najpierw książce Dana Browna, Kod Leonarda da Vinci, no i filmowi. Właśnie w tym roku niedawno minęło 20 lat od premiery Kodu da Vinci. No ten film był gigantycznym przebojem i sprawił, że tak naprawdę temat stał się niesamowicie popularny i też stąd sława zakonu Syjonu stała się naprawdę duża.
A ta historia jest naprawdę szalenie ciekawa i wcale nie tak starożytna, czy też średniowieczna, jakby się tutaj wydawało, bo ona się zaczyna w roku 1885, w momencie, kiedy proboszczem w takiej małej wiosce we Francji, Rennes-le-Château, zostaje niejaki Béranger Saunier. I on miał tę właściwość, że zarabiał w ciągu roku około 900 franków, a tymczasem wydawał tysiące bądź też nawet dziesiątki tysięcy franków na jakieś spektakularne budowle w swoim probostwie. Wystawiał jakieś wieże, zbudował willę, wieże z biblioteką. Generalnie szastał pieniędzmi w te i we w te. No i w momencie, kiedy biskup, który zarządzał tym jego probostwem, zorientował się, że coś tutaj nie gra między tym, ile proboszcz zarabiał, a ile wydawał, no to zażądał wyjaśnień. No, ten proboszcz odmówił tychże wyjaśnień i stanął przed sądem biskupim i w latach 1910-11 został uznany za winnego i stwierdzono w ramach tego dochodzenia, że handlował intencjami mszalnymi.
Innymi to nie jest sposób zarabiania.
Tak, czyli innymi słowy sprzedawał coś, co w kościele... No, intencja mszalna to jest odprawienie mszy w intencji jakiejś, tak? Czyli za czyjeś zdrowie, za powodzenie i tak dalej. W kościele w ciągu jednego dnia można odprawić 3 msze z intencjami, natomiast on sprzedawał nieograniczoną liczbę tych intencji, w związku z czym jego kasa się napełniała.
W dodatku robił to listownie, więc robił to też to... usprawniało cały
tak,
proces.
Tak, tak. I no, nie wiem, jak to przechodziło u jego parafian. Tym niemniej robił to, zarabiał grubą kasę, no i biskup ostatecznie uznał go za winnego i proboszcz został zawieszony. Umarł w roku 1917. No, publicznie nigdy nie wyjaśnił, czym się parał i dlaczego tak duży majątek zgromadził. Skąd miał te pieniądze? No i to sprawiło, że na bazie tych jego postępowań, postępków mogła narosnąć późniejsza legenda o tajemniczym skarbie.
No tak, ta legenda nie wzięła się znikąd, bo to posiadłość, probostwo nabył w 1955 roku pewien przedsiębiorca, który postanowił tam otworzyć hotel z restauracją. Problem polegał na tym, że to miejsce było, delikatnie rzecz ujmując, na uboczu i szczerze mało kto tam zaglądał.
No taka dziura.
No taka dziura, no więc średnio to się nadawało na, jak powiem, popularne miejsce, na którym się będzie dobrze zarabiało. Więc tenże przedsiębiorca wpadł na genialny pomysł, wykorzystał historię tego proboszcza, który rzeczywiście, tak jak mówiłaś, wzbogacił się, ale w sposób niezupełnie jasny, i opowiedział o tym, że ten proboszcz znalazł w kościele skarb pewnej średniowiecznej królowej i że ten skarb to jest źródło tej fortuny. Ta historia ukazała się w lokalnej gazecie w styczniu 1956 roku, no i wywołała pożądany efekt, czyli masowo ludzie ruszyli poszukiwać, no bo skoro jeden skarb, to na pewno jest tam całe mnóstwo innych skarbów, wiadomo, skarby się trzymają w stadach. No efekt był taki, że już po kilku latach, w 65 roku, w ogóle gmina zakazała jakichkolwiek tam wykopalisk i tak dalej, bo wszystko było przeryte, tłumy ludzi w jakichś miejscach wykopywały pokątnie jakieś dziury, no generalnie sposób sprawdził się.
Owszem, się sprawdził. Tu warto dodać drugiego, nawet jeszcze bardziej istotnego, bardziej istotną postać tej historii, a mianowicie kreślarza, już na początku wspomnianego, kreślarza z Paryża, niejakiego Pierre'a Plantarda, który od kiedy miał lat 17, wręcz nałogowo, zakładał takie stowarzyszenia, które miały postać zakonów rycerskich.
Różni ludzie mają różne hobby. No.
Ja właśnie nie wiem. Miał takie hobby dziwne. No, po prostu miał potrzebę
zakładania
zakonów rycerskich. I od roku 1937 tworzył je jedno za drugim. W czasie, kiedy Francja była pod niemiecką okupacją, to nawet zgłosił się do rządu Vichy z taką ofertą, że takie bractwo rycerskie będzie współpracowało z rządem, pomagając w różnych zadaniach rządowi i wykluczając oczywiście Żydów ze swoich szeregów. Później w latach 50. właśnie tenże Plantard wpadł na pomysł, żeby już czwarte z kolei bractwo rycerskie założyć, i to była wiosna 1956 roku, kiedy to ten człowiek zarejestrował w urzędzie stowarzyszenie Zakon Syjonu.
Tak, i to było stowarzyszenie, które z założenia miało być kolejnym, a jakże katolickim zakonem. Jego członkowie mieli, no cóż innego, czynić dobro i bronić słabszych. Przypominam, mamy połowę XX wieku, tak, a nie połowę, jak powiem, średniowiecza.
Tak, dodajmy, że tenże Plantard w ramach tego, że miał takie dobre chęci i chciał bronić słabszych, to w roku 1953 został skazany na 6 miesięcy więzienia za coś, co wpisano do akt jako nadużycie zaufania.
No, powiedzmy sobie szczerze, średniowieczni rycerze też nie zawsze mieli łatwo i miewali pod górkę. No on tu z trzema kolegami założył ten zakon, kolejny już jak powiedziałeś, zakon w jego dziejach, natomiast prawda jest taka, że ten zakon się zajął nie do końca tym, co było zarejestrowane w statucie, czyli zamiast bronić tych słabszych, chociaż w jakim stopniu można to naciągnąć, on się zajął sprawami lokatorskimi, a to wzięło się stąd, że Plantard mieszkał w bloku socjalnym, siedzibą zakonu, zresztą było jego mieszkanie, no i ten blok socjalny, powiedzmy sobie szczerze, nie był najwyższej jakości, jak i całe, jak powiem, otoczenie tam. Zaczął wydawać biuletyn. W tym biuletynie pisało o problemach z licznikami wody, o problemach z jakością mieszkań, otoczeniem, trawnikami, takich sprawach i tak dalej. Wskakiwał też na deweloperów budujących to. No, generalnie rozbieżność między tym, co miało robić teoretycznie to stowarzyszenie, ten zakon, a tym, co faktycznie robiło, była spora, chociaż na upartego można to podciągnąć pod tą obronę słabszych i czynienie dobra, jakby się ktoś uparł. No i nazywało się to właśnie zakonem Syjonu. I tu brzmi to bardzo tajemniczo, natomiast jakby tak spojrzeć na mapę okolicy, to sprawa daje się wyjaśnić, dlatego że tuż obok znajdowało się wzgórze, które się nazywało bardzo dumnie Górą Syjon, z francuska Mont Sion, tak się zapewne to czyta. No i to nie chodziło o Jerozolimę i o tamte tereny, tylko, znaczy, o co mu chodziło, to można się domyślać. Natomiast dawało się to łatwo wytłumaczyć tym pobliskim, pobliską górą. No, stowarzyszenie długo nie pociągnęło. To znaczy ono się tak naprawdę rozpadło jeszcze w 56 roku. Przypominam, na wiosnę zostało założone. Gdzieś późną jesienią, wczesną zimą właściwie przestało istnieć. Także to jest cała faktyczna historia zakonu Syjonu.
Owszem, i teraz robimy takie pierwsze podejście do stworzenia historii tej, o której tutaj dzisiaj ostatecznie będziemy mówili, czyli o historii, która legła u podstaw kodu Leonarda da Vinci. I to będzie próba generalna. Rok 1962, Plantard gdzieś usłyszał o przewodniku, który w jednym z zamków w Normandii opowiada historię o tym, że odkrył kryptę ze skarbem templariuszy.
A jakże.
I Plantard dociera do dziennikarza, który z pasją opisuje tę historię w lokalnej prasie. I wraz z tym dziennikarzem konstruuje coś na kształt dokumentacji takiej quasi faktycznej, czyli tworzy mapy tejże krypty templariuszy na tym zamku, takich, no, takie plany, które mają sugerować, że są autentyczne, fałszuje dokumenty, które mają właśnie sugerować, że ta krypta faktycznie ma oparcie w rzeczywistości i że istnieją źródła historyczne na ten temat. I to wszystko jest łyknięte przez media i nikt nie zauważa fałszerstwa w tym wszystkim. Ta historia się dobrze sprzedaje. Jest to realne miejsce, które jest to lokalna legenda. Papiery zostają podrzucone do biblioteki. Pojawia się nazwisko tegoż dziennikarza pod dokumentami, pod artykułami na ten temat. Historia wygląda dobrze.
Działa.
No i w roku 1964, czyli 2 lata po tym zdarzeniu, Plantard, czyli ten kreślarz z Paryża, ten nałogowy twórca zakonów rycerskich, wraz z tymże dziennikarzem tworzy kolejną partię dokumentów, tym razem dotyczących zakonu Syjonu i podrzuca je do Biblioteki Narodowej Francji.
To już większy kaliber.
I to jest już grube, dlatego że to są, podrzuca je anonimowo. To są spreparowane dokumenty dotyczące genealogii i kronik tegoż zakonu. On miał zostać rzekomo założony w 1099 roku w Jerozolimie.
Okay, to już brzmi bardzo poważnie.
Członkami tegoż zakonu mieli być i Leonardo da Vinci, i Newton. Mieli być wielkimi mistrzami, nie tylko członkami. No i te tajne akta miały trafiły na półkę tej Biblioteki Narodowej Francji 27 kwietnia 1967 roku.
To wcale nie jest takie trudne, dlatego że rzeczywiście Biblioteka Narodowa przyjmuje depozyty.
Jak najbardziej.
Sam fakt, że coś się znajduje w bibliotece, nie oznacza, że to jest prawda. Znaczy, oczywiście tu widać było pewien cel konkretny, no ale fakt, że coś się znalazło w bibliotece, nie stwierdza, że to jest autentyk. Dobra, ale pytanie, po co w ogóle robić taką szopkę i podrzucać do Biblioteki Narodowej te całe dokumenty?
No i tutaj cel jest jeden i konkretny. Z tych dokumentów czarno na białym wynika, że Plantard, czyli ten kreślarz z Paryża, jest potomkiem dynastii Merowingów, czyli jest prawowitym królem Francji.
Aha, nie, no to proste w sumie.
A ten zakon mający ponad 900 lat i rzekomy skarb, który ten zakon gdzieś tam przechowuje, i ta cała oprawa, to jest tylko uwiarygodnienie tego, że właśnie ten Plantard może mieć prawo do tronu francuskiego.
Ciekawe, czy liczył na to, że w latach 60. się załapie na objęcie tego tronu? No,
no właśnie, skarb, a skarb to jest ten skarb, który został rzekomo odnaleziony w tym probostwie.
Królowy, no tak,
tak. Skarb królowej średniowiecznej. To miał być ten skarb, który był ukryty przez dynastię Merowingów.
No tak.
No i on oczywiście prawnie zapewne należał się królowi Francji, czyli kreślarzowi z Paryża.
No dobra.
Czy to się wszystko nie składa bardzo logicznie?
Absolutnie ma związek. Kłopot polega na tym, że troszkę nad tym stracił kontrolę, bo bardzo lubił opowiadać o tych swoich działaniach. To znaczy, oczywiście nie opowiadał o tym, że podrzucił fałszywe dokumenty do Biblioteki Narodowej, ale o tych, te opowieści o zakonie i tak dalej. I rzeczywiście wysłuchał go pewien brytyjski dokumentalista, który się tematem zainteresował i przed którym Plantard występował jako członek tajnego stowarzyszenia, czyli jakby w swojej ulubionej roli.
Taki człowiek z wewnątrz.
Tak, dokładnie.
Organizacji.
I w 1982 roku wyszła książka, która stała się w ogóle podstawą już taką współczesną dla całej tej opowieści. Dość znana nawet, Święty Graal, Święta Krew. To jest książka, z której no właśnie trudno nawet powiedzieć, że całymi garściami, bo to całymi łopatami chyba, albo wiadrami czerpał.
Koparkami
Dan Brown, dlatego że dokładnie na tej opowieści oparł kod Leonardo da Vinci. To jest opowieść, która rozwija ten wątek Plantarda, dlatego że on, owszem, zakon Sionu i ta cała historia się tam przetacza, natomiast tu oni dodali w tej świętym gralu świętej krwi wątek tego, że Merowingowie byli potomkami Jezusa i Marii Magdaleny, tak? Znaczy ze związku tych dwojga.
Taką woltę wykonali ci.
No dość potężna ta wolta.
A to byli w ogóle Brytyjczycy, bo tak, to już przekroczyło granicę Francji i Wielkiej Brytanii i już poszło dalej.
Tak, to byli Brytyjczycy, dokładnie. No więc w 2003 roku Dan Brown zrobił absolutnie z tego, no bo to trudno jakkolwiek mieć wątpliwości, zrobił z tego kod Leonarda da Vinci. No a w 2006 roku film Kod da Vinci otwierał festiwal w Cannes z Tomem Hanksem, no i był gigantycznym przebojem. Powiem tak, to jest całkiem niezły film i całkiem niezła historia w kategoriach takich właśnie sensacyjno-pseudohistorycznych filmów. Tak by to należało traktować, chociaż okazuje się, że no, to szerzej poszło.
Poszło szerzej, niekoniecznie w takim kierunku, którego by sobie wszyscy życzyli. Tutaj warto powiedzieć, że to ziarno prawdy jest naprawdę solidne.
Jak w każdym dobrym spisku.
Tak, no bo tak, istniał proboszcz, który no, robił przekręty i no, miał niewyjaśnione pieniądze, które no, tłumaczył potem jego następca jako skarb ukryty, który to skarb został wykorzystany przez rzekomego potomka dynastii królewskiej Francji, która to historia została wykorzystana przez brytyjskich autorów, którzy to brytyjscy autorzy wykopali rzekomo autentyczne dokumenty
złożone
z biblioteki,
chwilę
wcześniej złożone z Biblioteki Narodowej Francji, które to dokumenty zostały spreparowane przez kreślarza z Paryża, który chciał być królem Francji.
Proste, czego nie rozumiesz?
No właśnie.
Dobra, ale spójrzmy na to w ten sposób, bo zaczęliśmy tą historię od tego proboszcza Brunet-Saunier, który rzeczywiście miał więcej pieniędzy niż mieć powinien, tak? To była biedna wioska, on mało zarabiał, wydawał całe mnóstwo. I pytanie, czy rzeczywiście dało się zbudować na tym korespondencyjnym zamawianiu mszy taką no de facto fortunę lokalną, tak? Bo może rzeczywiście on coś tam znalazł. Może faktycznie, skoro do śmierci nie powiedział tak naprawdę, jak to było, jego zdaniem, to może na przykład to było tylko takie krycie prawdy, ta opowieść o tych zamawianiach tych mszy. Może tam był skarb.
No to brzmi tajemniczo. Do śmierci nie powiedział.
No absolutnie.
Do śmierci nie powiedział publicznie. Natomiast przed sądem mu udowodniono, że no, prowadził te szwindle, dlatego że znaleziono jego księgi rachunkowe, jego prywatne księgi rachunkowe, gdzie to było wszystko wykazane, że przyjmował naprawdę jakieś gigantyczne pieniądze właśnie w ramach tych intencji mszalnych. I no cóż, no zdecydowanie to zostało wykazane podczas jego procesu i tutaj nie ma zupełnie żadnych tajemnic, ani żadnych tajemniczych dodatkowych pieniędzy, które mogłyby tam zaistnieć.
No dobra, ale to opowieść o skarbie, jednak mocność tam pojawiła w tym wszystkim.
No mocno, no bo to był ten element marketingowy, na którym zależało temu człowiekowi, który potem kupił te plebanie, tak? Który kupił to probostwo i który chciał na tym zarobić, tak? Ten hotelarz korbu.
No tak, to lata 50. To trochę inne czasy były, to znaczy my w tej chwili jesteśmy zalewani różnymi dziwacznymi opowieściami i trochę się na nie uodporniliśmy.
No tak, a wtedy ludzie no, bardzo łatwo w to uwierzyli, co więcej...
W
prasie o tym pisano i ludzie zaczęli tam masowo zjeżdżać i kopać w całej okolicy i wkrótce wydano zakaz prowadzenia na własną rękę wykopalisk poszukiwania tego skarbu, bo rozkopywano cały teren wokół tego probostwa. W związku z czym to dowodzi, jak mocno ta historia wymknęła się spod kontroli, jak mocno no, weszła tam tym ludziom w głowy.
No dobra, ale to nie jest tu, nie chodzi w legendzie, w opowieści o zakonie Syjonu, o to probostwo, to jest tylko jakby element tego. Dokumenty faktycznie były w bibliotece francuskiej, narodowej. Natomiast może znowu to jest jeszcze jedna warstwa mistyfikacji. Może naprawdę ten zakon istniał wcześniej. To znaczy no, zapewne jakieś ślady na ten temat dają się znaleźć. No, jak to realnie wyglądało?
No, nie było tego zakonu. Nie było go. Po prostu nie istniał.
Przez chwilę.
On istniał rzeczywiście kilka miesięcy.
A skąd wiemy, że to było kilka miesięcy?
To wszystko jest odnotowane w dokumentacji, tam gdzie jest mowa o tym stowarzyszeniu założonym przez kreślarza z Paryża.
No tak, bo to było oficjalne stowarzyszenie, tak, to nie było, to tak jak się zakłada, nie wiem, no właśnie, chociażby stowarzyszenie, czy jakąś fundację, czy coś takiego, to było udokumentowane.
Udokumentowane i rzeczywiście to stowarzyszenie dokładnie tyle czasu istniało. Jeśli chodzi o te depozyty, które zostały złożone w bibliotece, no to one były składane rzeczywiście anonimowo w latach 1964-67, no przez Plantarda i jego wspólnika, ale to wiadomo, że może, każdy może to zrobić, tak? I tutaj akurat nie potrzeba nazwiska autora.
Czyli nie jest tak, że oni wchodzili do biblioteki i wsuwali coś między książki i potem ktoś się znalazł, nie? Bo to ma swoją sygnaturę.
Ma swoją sygnaturę. Generalnie
można wypożyczyć.
Można wypożyczyć.
Obejrzeć.
Nawet ty byś mógł chyba, albo ja, mogłabym pójść i spróbować złożyć w depozycie jakiś dokument, który byłby, no, mógłby mieć jakąś wartość dla Biblioteki Narodowej Francji. No, to nie jest rzecz, której się nie da zrobić. Natomiast w momencie, kiedy coś takiego znajduje się w bibliotece tej rangi, on to od razu nabiera wartości w oczach osób, które są zainteresowane tematem, które szukają wartościowych źródeł historycznych. Jakby to powiedzieć, no gdybym ja, nie będąc historyczką, tylko osobą, no dziennikarką powiedzmy, szukała czegoś, jakichś źródeł historycznych i dotarła do czegoś, co znajduje się w Bibliotece Narodowej.
No brzmi to wiarygodnie.
To bym pomyślała, że to powinny być autentyczne dokumenty. No, myślę, że gdyby to dotarło w ręce historyka z wykształceniem, no to
byś on spojrzał na to przytomnie.
Tak,
na pewno.
Tak, oczywiście. No też warto pamiętać, to wszystko było w rękach osób, które nie miały wykształcenia kierunkowego i to prawdopodobnie stąd wynika ten cały problem.
Też warto pamiętać, że to były czasy przedinternetowe, więc wszelkie badania czy researche, czy jakkolwiek to nazwiemy, były znacznie trudniejsze i wymagały no jednak większych umiejętności. No.
Tak, i jeszcze na chwilę wrócę do tego śladu w postaci rejestru tych stowarzyszeń. Tu warto wspomnieć, że tam też widnieje adres Plantarda w tym bloku socjalnym, w którym on mieszkał, że to mieszkanie jego było tam wpisane, więc to nie jest coś nieuchwytnego, tak? Coś, co się przewija przez setki lat, tylko coś, co faktycznie istniało i dało się umiejscowić na mapie, tak? Z tamtego okresu, bez trudu.
No dobrze, ale
i istniał biuletyn tam i te artykuły na temat liczników wody, tych czynszów, tego wszystkiego, co towarzyszyło codziennym sprawom mieszkańców tej okolicy.
Czyli no tak, mamy udokumentowane, tylko trzeba do tych dokumentów dotrzeć. No ale tematem się zajmowali ludzie, którzy na to poświęcili mnóstwo czasu, tak? Ta trójka Brytyjczyków, która przygotowała ten materiał o tym, ten Święty Graal, Świętą Krew, tam też był film dla BBC. No to byli ludzie, którzy naprawdę mnóstwo czasu na tym spędzili. To ma przypisy, bibliografię, a też no, sam Dan Brown otwiera książkę, jak se weźmiemy i przekartkujemy, no to tam na początku jest napisane, że to jest prawda, że to są fakty, że zakon Syjonu istnieje od 1099 roku, no więc to są konkretni ludzie, którzy to podpisują imieniem i nazwiskiem. To robi wrażenie na pewno.
Owszem, robi, no ale tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, to, że coś zostało złożone do biblioteki nie oznacza, że to jest autentyczne, a z kolei deklaracja u Dana Browna, no to nie jest nic innego jak zabieg marketingowy, który no, z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia wielu innych osób, tak jak zresztą mówiliśmy w jednym z naszych poprzednich odcinków tego podcastu, no nie jest to do końca uczciwe, nie jest to do końca rzetelne, żeby coś takiego zamieszczać.
No, to jest dość częsty zabieg, powiedzmy.
Jest to dość częsty zabieg, ale mocno dyskusyjny.
No okej, można jednak, tak, tu się zgodzę.
Tak, to nie jest... No,
wiele... Nie jest to całkiem czyste.
Nie jest to całkiem czyste. Moim zdaniem Dan Brown nie ma tutaj całkiem czystych rąk.
No tak, no Dan Brown ma swoją historię, to na pewno. No. Zresztą to się zakończyło w sądzie, bo tam była potężna awantura, dlatego że autorzy tego, tej książki, tego dokumentu, którzy... No, tak naprawdę wymyślili tą historię o Jezusie i Marii Magdalenie. Oni pozwali Dana Browna, że on, no, krótko mówiąc, zerżnął ten ich pomysł. I to było w 2006 roku. Co ciekawe, obie pozycje, czyli i tą ich książkę, i lata później książkę Dana Browna, wydało to samo wydawnictwo.
Tak, tak, to była niezwykle ciekawa historia. I tutaj warto wspomnieć, że zarówno jedna, jak i druga książka odwołuje się do tych samych źródeł. One są co prawda nieprawdziwe. Ale co z tego?
Skoro atrakcyjne.
Skoro atrakcyjne. Więc zabawne jest to, że autorzy książki opartej na fikcyjnych dokumentach pozywają autora książki, która czerpie z książki opartej na fikcyjnych dokumentach.
I przegrywają, dodajmy, ten proces.
W sądzie, tak.
Dobra, ale mamy poważne, niewątpliwie instytucje, na przykład Kościół katolicki albo całe państwa, w których zakazywano na przykład wyświetlania filmu Kod Da Vinci, a Watykan bardzo zdecydowanie odradzał, to nie był taki bezpośredni zakaz, ale bardzo zdecydowanie odradzał czytanie Kodu Leonarda Da Vinci i potępiał tą książkę, więc czy to nie jest przypadkiem tak, że skoro tak poważne, trudno powiedzieć, instytucje, grona, tak nerwowo reagują na tego typu publikacje, to może ta publikacja ma trochę więcej prawdy niż chciałoby się przyznać.
No tutaj to trochę nie w tę stronę, dlatego że to, co zrobili już ci brytyjscy autorzy na etapie pisania Świętego Graala, Święty Graal, Święta Krew, to oni dołożyli ten wątek tego, że Merowingowie to są potomkowie Jezusa i Marii Magdaleny. Mhm. I przeciw temu, przeciw przedstawianiu Kościoła w ten właśnie sposób protestował Kościół.
No tak, bo tam jest ten związek Jezusa z Marią Magdaleną, który jest bardzo niekatolicki.
Bardzo niekatolicki. I to był główny problem dla Kościoła katolickiego, a nie to, że tam jakieś tajne stowarzyszenia istnieją i że Kościół próbuje ukryć fakt, że te stowarzyszenia tam od tysiąca lat istnieją i że to jest teoria, i że to jest spisek, który jest starannie ukrywany. To zupełnie nie o to chodzi. I zresztą przeciwko temu dopisaniu przez tych brytyjskich autorów wątku związku Jezusa z Marią Magdaleną protestował sam Plantard, ten kreślarz z Paryża, dlatego że on w ogóle był, jemu w ogóle nie o to chodziło, bo to ta jego opowieść o tym, że on jest królem Francji, zdryfowała właśnie w stronę tego skandalu religijnego.
Zamiast wstąpić na tron, to...
Jego zepchnęła na jakiś piąty plan i tu na pierwszy plan wysunęły się te obrazoburcze wizje tych potomków Jezusa i Marii Magdaleny.
Wymknęło spod kontroli.
Tak, absolutnie. On w ogóle, jemu nie o to chodziło. On to prostował, protestował. Okazało się, że już go nikt nie słuchał. No biedny. No. Jego mistyfikacja została przykryta kolejną mistyfikacją.
No tak, i zamiast zostać królem Francji i dostać wielkie pieniądze, to te wielkie pieniądze dostał zupełnie kto inny, bo film Kod Da Vinci zarobił gigantyczną kasę, naprawdę, bo on wtedy w 2006 roku w pierwszy weekend, czyli ten otwarciowy, tak, zarobił ponad 220 milionów dolarów, tamtych milionów dolarów. Teraz filmy rzadko kiedy zbliżają się do tej granicy, a tam rzeczywiście to był, zresztą zdaje się, chyba drugi w historii, najbardziej dochodowy film. On w sumie tam ponad 750 milionów zarobił, także rzeczywiście to fantastycznie zadziałało. No.
Rzeczywiście historia się sprzedawała świetnie, natomiast ten biedny Plantard sam wpadł we własną pułapkę, bo już po prostu tak daleko pojechał, że inni jeszcze przejechali po nim i pobiegli dalej.
I to nikomu to nie przeszkadzało, że on się przyznał, że tak naprawdę to było fałszerstwo i mimo tego przyznania potem to nadal się rozchodziło jako prawdziwa opowieść?
Jak najbardziej rozchodziło się. Co więcej, jedyne, co się tutaj wydarzyło wskutek tego jego przyznania, to, co się stało w roku 1989, bo Plantard postanowił reaktywować ten swój zakon. Jeszcze, żeby pokazać wszystkim, że on tutaj ma prawo zaistnieć. I on wpisał na listę wielkich mistrzów zakonu zmarłego przyjaciela prezydenta François Mitterranda. Aha. No i cóż, akurat pech chciał, że finanse tego człowieka badał sędzia śledczy. No i trop doprowadził go również do Plantarda. I
coś wymknęło spod kontroli.
Tak. To było oczywiście na długo przed historią z Danem Brownem i z tymi wszystkimi historiami związanymi ze Świętym Graalem. No i przeszukano jego dom i znaleziono sfabrykowane dokumenty. To wszystko... To, że on jest królem, prawowitym królem Francji. Tak, on to wszystko wtedy przyznał, że to jest zmyślone, tak, i umarł jeszcze zanim ta cała historia z Danem Brownem ujrzała światło dzienne. Tym niemniej to wszystko razem dosyć przewrotne jakby losy tego wszystkiego były dosyć przewrotne, no bo sam twórca tutaj nie wypadł zbyt korzystnie w tym wszystkim, bo tak jak mówiłam, został zepchnięty na jakiś piąty, szósty plan.
No i podchwycili to inni, którzy mieli może większy talent do tworzenia tych opowieści, ale przyznać trzeba, że dał im solidne podstawy. Fałszywe, ale solidne.
Fałszywe, ale solidne, a jeżeli ktoś by jeszcze nie oglądał Kodu da Vinci, bo taki jest tytuł filmu, a tytuł książki to Kod Leonarda da Vinci, no to można to obejrzeć oczywiście z dużym przymrużeniem oka.
Z świadomością, może teraz nawet będzie ciekawsze, jak się tak będzie wiedział, co tam się...
Tom Hanks jest, jego zawsze jest miło obejrzeć, w związku
to
z czym wciąż myślę, że to się trochę broni i można sobie popatrzeć na to. No,
dobra okazja, dwudziestolecie filmu.
Dwudziestolecie, jak najbardziej. Myślę, że z tą intencją dziękujemy za wysłuchanie tego naszego dzisiejszego odcinka.
Kolejne odcinki ukazują się co poniedziałek przez całe wakacje jeszcze, bo w końcu to jest edycja wakacyjna, jakby nie patrzeć.
Można ich wysłuchać na stronie i zobaczyć na YouTubie, a można ich wysłuchać również na stronie Polskiego Radia i na Spotify oraz wszędzie tam, gdzie lubicie słuchać podcastów.
Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
I do zobaczenia.
To był podcast Polskiego Radia.